Witam bracia i siostry. Pastor mówi o przysypianiu w drodze za Jezusem. Bo uczniowie przysnęli. W Getsemane, jak mówi pastor. Ale uczniowie w pewnym momencie przestali przysypiać. Był taki moment, że ci uczniowie, którzy wcześniej szli za Jezusem i zasnęli, ich zmorzył sen, później już nie zasypiali. Był taki moment. Wiecie, co to był za moment? To był moment Pięćdziesiątnicy. To był moment Pięćdziesiątnicy. Kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił Duch Święty na tych samych uczniów, którzy spali w Getsemane. Oni później już nigdy nie zasypiali. Oni później byli posłuszni głosowi Ducha Świętego i podążali za Nim. Moi drodzy, ja dzisiaj będę mówił o takiej sprawie. Zanim jeszcze zacznę, jeżeli pamiętacie z mojego ostatniego kazania, z mojego ostatniego zwiastowania, mówiłem o sercu. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże. Serce czyste. Żeby mieć czyste serce, że możemy mieć czyste serce tylko za sprawą Boga, za sprawą Ducha Świętego, tylko w Nim. Dzisiaj powiem o czymś innym, bo Słowo Boże dużo mówi o sercu i Słowo Boże mówi nam, że my to serce gdzieś możemy ulokować, że możemy gdzieś to nasze serce umieścić, czyli to, o czym myślimy, to, do czego zmierzają nasze myśli, to, do czego zmierza nasze działanie, gdzieś możemy umieścić, gdzieś możemy to ulokować. Możemy to ulokować tu, na ziemi, przy sprawach tego świata. Lub możemy je ulokować tam, w górze, przy sprawach nie z tej ziemi. I możemy to nasze serce gdzieś ulokować i możemy je gdzieś powierzyć i coś możemy z nim zrobić. I teraz, bracia i siostry, to, gdzie nasze serce ulokujemy, i to, gdzie je powierzymy, to będzie dalej powodowało, jakimi będziemy ludźmi, jakimi będziemy uczniami Chrystusa. Otwórzcie Ewangelię Mateusza na rozdziale 6 i wersety 20 i 21. 6 rozdział, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 20 i 21. I teraz widzicie, Słowo Boże mówi tak: gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Więc widzimy, że możemy nasze serce gdzieś umieścić i możemy je gdzieś ulokować. Że możemy nasze myśli, nasze dążenia, wszystko to, co robimy, możemy gdzieś ulokować. A tam, gdzie umieścimy nasze serce, tam będzie nasz skarb. I teraz pytanie na rozgrzewkę. Moi drodzy, kto z was ma konto bankowe? Wszyscy mają konto bankowe. A kto z was korzysta z bankowości elektronicznej i loguje się na koncie z komputera? I zobaczcie, jak bardzo się cieszymy, jak logujemy się na tym naszym koncie. I jest akurat dzień po wypłacie. Jak bardzo się cieszymy, że mamy na naszym koncie środki, które nam wystarczają do opłacenia rachunków, do zrobienia zakupów, do zrobienia tego i tamtego, do wywiązania się ze swoich zobowiązań. Traktujemy to jak nasz skarb. Prawda? Logujemy się na naszym koncie, patrzymy, ile tych środków tam jest, patrzymy, gdzie one są i patrzymy, na co je wydaliśmy. Można sobie też podejrzeć. Albo, jak nie patrzymy na konto i jak nie logujemy się na bankowości elektronicznej, to jest takie specjalne miejsce, które niektórzy nazywają ścianą płaczu, gdzie idziemy z kartą, wsuwamy tam kartę i wypłacamy pieniądze. I znowu się cieszymy, jak wspaniale, że ta ściana wydała nam pieniądze i idziemy i możemy zaspokoić nasze potrzeby na zakupach, na wakacjach, wszędzie, gdzie jesteśmy. O czym ja będę mówił? Teraz na chwilę odbiegnę od tego tematu konta, od tego tematu tych środków, pieniędzy, tego co mamy, do czegoś innego. I pytanie numer dwa. Kto z was pije kawę? Wszyscy, no nie wszyscy, ale pijecie kawę. Ja też kiedyś piłem kawę. I kawa ma to do siebie, że uzależnia, prawda? Wiecie o tym. Że to jest tak, że jak zaczynacie sobie pić kawę, to jest fajnie, bo ona pobudza. I na przykład rzeczy, których nam się nie chciało zrobić, od razu nam się chce zrobić. I robimy więcej i działamy.
Jeszcze ta sama godzina.
Wypijamy kawkę, jedną, drugą i jesteśmy zadowoleni. I człowiek tak ma, jak pije kawę, bo jak ja piłem kiedyś kawę, to tak właśnie miałem, że jak później tej kawy nie ma, to się człowiekowi tak po prostu chce tej kawy. Taką ochotę dostaje, że no przychodzi taka pora dnia, że tak bym sobie kawkę wypił. Albo rano, albo po południu. I tak człowiek czuje, żeby musiał tą kawkę wypić, prawda? I teraz wszyscy kawosze, czyli wszyscy wy, którzy pijecie kawę, wiecie o tym, że kawa oprócz tego, że uzależnia, to ma jeszcze jedną taką cechę, że potrzeba jej pić coraz więcej. Żeby to działanie było takie samo, prawda? Czyli, jeżeli dzisiaj piję jedną filiżankę, za rok będę musiał pić dwie. Za dwa lata będę musiał pić trzy. Jak robiłem sobie kawę z jednej łyżeczki, zaraz będę musiał z dwóch. Zobaczcie. Teraz ten prosty przykład ja odnoszę do naszego życia duchowego. Do naszego życia duchowego. I już abstrahuję od tego, kto pije kawę, a kto nie pije. Jesteśmy nowonarodzonymi ludźmi i dostaliśmy zadatek Ducha Świętego. I jeżeli poruszamy się w Duchu Świętym, to też potrzebujemy coraz więcej. Zgodzicie się? Kiedy się nawracamy, wszystko jest dla nas takie wspaniałe, takie nowe, takie szerokie. Czujemy się w tym wspaniale, bo Bóg nas odnalazł. My odnaleźliśmy sens życia, mamy pierwszą miłość. Chodzimy z głową w chmurach. Jest cudownie, prawda? Ale przychodzi później czas, tak samo jak z pierwszą miłością, czy jak z młodymi, którzy się zakochali, że mimo tej pierwszej miłości i tego chodzenia w takich kwiatkach przychodzi codzienna rzeczywistość i potrzebujemy nadal coraz więcej. I potrzebujemy coraz więcej, dostarczamy coraz więcej, wchodzimy w rzekę Ducha Świętego coraz więcej i wszystko jest dobrze. Tylko czasem jest taki moment, że się zatrzymujemy. I nie wchodzimy już dalej w rzekę Ducha Świętego i nie otrzymujemy więcej. Wiecie, o co mi chodzi? Czy ktoś z was przeżył coś takiego, że zletniała ta jego pierwsza miłość? Można powiedzieć, no tak, przecież ile w końcu można chodzić w kwiatkach, tak? Jak się ożenię ze swoją żoną, no to jest czas zauroczenia, trwa to rok, dwa, pięć, nie wiem, no. No ale w końcu ile można chodzić w kwiatkach, ile można płakać na widok tej ukochanej osoby cały czas do chusteczki i cały czas jakieś takie... Przychodzi taki moment, że to wszystko po prostu powszednieje. Przychodzi taka rzeczywistość, że to powszednieje, że to staje się takie normalne. Że już nie jest tak, że jest takie fantastyczne wow, że mam męża wspaniałego czy żonę, tylko to tak powszednie jest, staje się takie normalne. No mam tą żonę, ona po prostu jest codziennie obok mnie, gotuje obiady, czy tam robi śniadania, ja robię w domu to, czy coś innego. Znaleźliśmy sposób na wspólne życie, jest fajnie. Wiecie, o co mi chodzi? Wiecie, o co mi chodzi? W życiu duchowym bywa tak samo. W życiu duchowym bywa tak samo. W życiu duchowym, kiedy chodzimy z Duchem Świętym, kiedy chodzimy z Bogiem, bywa tak samo. No bo w końcu, moi drodzy, ile można płakać przy modlitwach? I ile można łzy wylewać? Ile można się wzruszać i ile można łkać z powodu tego, że coś takiego jak nawrócenie czy poznanie Boga zdarzyło się w moim życiu? Przychodzi taki moment, że nam to poprzednieje. Akceptujemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, akceptujemy, że nawróciliśmy się, akceptujemy, że jesteśmy, że należymy do Kościoła. Wszystko to staje się dla nas takie powszednie. I nie wchodzimy dalej w rzekę Ducha Świętego. Powszednieje nam. Zatrzymujemy się. Nie wchodzimy dalej. Wiecie co? Kiedyś znam takich kilka bardzo wzruszających historii na temat małżeństw. Na temat małżeństw, które przetrwały wiele lat ze sobą. W zgodzie i niezgodzie. W trudnościach i problemach. W codzienności, w wychowywaniu dzieci. W upadkach jakichś i w innych rzeczach. Ale co mnie bardzo buduje, kiedy to słyszę, to te historie zawierają jeden taki bardzo podstawową, taki bardzo podstawowy czynnik. I co mnie tak dotyka, że ci ludzie jednak mimo tego, że w pewnym momencie to wszystko stało się takie codzienne i spowszedniało, to oni zabiegali o to nadal. Nie porzucili tego. Mam na myśli, że... Przepraszam, ale to mnie tak wzrusza. Jak 70-letni mężczyzna pisze krótkie listy miłosne do swojej żony i zostawia je gdzieś tam po to, żeby ona mogła to odczytać. Jak żona proponuje mężowi, że spotkajmy się od czasu do czasu na kawie. Umówmy się specjalnie. Niech to będzie czas specjalnie dla nas. Tak mnie to wzrusza, bo jest w tym element zabiegania. Jest w tym element troski. I jest w tym element taki czynny, który powoduje, że ci ludzie nie pozostawiają rzeczywistości tak sobie, żeby biegła od wczoraj do dzisiaj i od dzisiaj do jutra, tylko jest w tym element taki czynny, że wychodzą z inicjatywą, żeby podtrzymać to. Żeby podtrzymać ten ogień. Żeby podtrzymać relacje. Żeby podtrzymać to, co jest między nimi. I odnoszę to do życia duchowego w taki sposób, że kiedy nam to wszystko tak powszednieje, bracia i siostry, my też potrzebujemy ognia do podtrzymania życia. My też potrzebujemy ognia do podtrzymania życia. My też potrzebujemy ognia do utrzymania relacji z Bogiem. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego, bo bez tego stopniowo zaczynamy obumierać. Bo bez tego wszystko zaczyna nam powszednieć i bez tego stajemy się bierni. Bez tego żyjemy w duchowym wymiarze od wczoraj do dzisiaj i od dzisiaj do jutra. Wiecie, o co mi chodzi? O to, że nasze myśli przestają się skupiać na sprawach Królestwa Bożego. Że nasze dążenia nie są skoncentrowane na tym, co Bóg chce w moim życiu. Że nie myślę o tym w pierwszej kolejności, żeby wypełniać wolę Bożą w swoim życiu, tylko żyję tak, jak gdyby Królestwo Boże miało nie nadejść. Spowszedniało mi. Mój drogi, moja droga, chcę tylko zapytać, jak to jest z tobą? Czy byłeś w takim punkcie? Czy jesteś w takim punkcie? A może takie coś dopiero jest przed tobą? Jeżeli byłeś w takim punkcie, a już nie jesteś, chwała Bogu, nie ma właściwie dla ciebie nic nowego. Jeżeli jesteś w takim punkcie, Bóg mówi przez swoje słowo, że należy zabiegać o ten ogień. Często, moi drodzy, jest tak, że modlimy się z żarem, wstawiamy się, zabiegamy o pewne rzeczy, albo modlimy się o więcej Ducha Świętego. Modlimy się o więcej Ducha Świętego i więcej, więcej, więcej. Ale moje pytanie jest takie. Załóżmy hipotetycznie, że jestem wierzącym, który na co dzień nie zabiega o to, żeby wzmocnić swój ogień w życiu. I załóżmy, że jestem wierzącym, który chodzi i żyje tak z dnia na dzień i nie myśli o sprawach Królestwa Bożego i nie stawia ich na pierwszym miejscu. Załóżmy, że jestem członkiem Kościoła, przychodzę na nabożeństwa, cieszę się ze społeczności, ale później moje życie jest bardzo letnie, bardzo spowszednione, takie bardzo... Jest to jest. Było to było, okej. Okay. Pośmialiśmy się tam, czy pomodliliśmy się, trochę było i jest dobrze. Jeżeli tak jest, to Bóg przez swoje słowo mówi, że my musimy zabiegać o ten ogień. Że my musimy podtrzymywać go, że my musimy zabiegać o ten ogień. Jeżeli jestem kimś takim, kto nie zabiega, to pytanie numer jeden jest takie, jaki Duch Święty teraz ma mi być dany? Mam takie pytanie, bracie i siostro. Jeżeli ja z ludźmi niewierzącymi nie rozmawiam o Ewangelii, jeżeli ja z ludźmi niewierzącymi nie rozmawiam o sprawach Królestwa, jeżeli ja się o nich nie modlę i jeżeli ja nie przyprowadzam ich do upamiętania poprzez Słowo Boże, to jaki Duch Święty ma być mi dany? Macie na to odpowiedź? Jaki Duch Święty i jaka miara Ducha Świętego ma być mi dana, jeżeli pozostaję bierny? Jeżeli zostawiam sprawy w taki sposób, w jaki one były i zostawiam je na takim poziomie, jak są. Jaka miara Ducha Świętego ma być mi dana? Słuchajcie, powód tego mojego zwiastowania jest taki, że po raz kolejny czytam Dzieje Apostolskie i mnie uderza, że ci ludzie po prostu z odwagą stają przed ludźmi, przed wierzącymi i niewierzącymi, nie ma znaczenia, głoszą Słowo Boże i nie mają żadnego względu, co ich za to spotka. Że oni stają z odwagą, pewni tego, co robią, i robią to z namaszczeniem i z Duchem Świętym. I wiecie, co się wtedy dzieje? I wtedy się dzieje coś, czego każdy z nas pragnie. Wtedy dopiero dzieje się to, czego każdy z nas pragnie. Wtedy dopiero dzieją się uzdrowienia. Wtedy dopiero wstępuje chwała i moc Boża. I wtedy dopiero Duch Święty może działać. Mam następne pytanie. Jeżeli nie rozmawiasz z ludźmi niewierzącymi na temat Boga, nie pokazujesz im drogi prawdy i życia, to jakich słów Duch Święty ma użyć do tego, żeby tego człowieka przyprowadzić? Masz na to pomysł? Jeżeli jest tak, że spowszednieliśmy, jeżeli jest tak, że oziębliśmy, jeżeli jest tak, że dzisiaj słowa idźcie i czyńcie, idźcie i głoście. Zobaczcie, Jezus Chrystus do nas mówi coś takiego, w modlitwie arcykapłańskiej modlę się o to, żebyście szli i owoc przynosili. Co oznacza szli? Czy szli to oznacza siedzieli i czekali na to, jak się sprawy rozwiną? Czy szli oznacza wstali z miejsca, poszli i coś robili? Czy szli oznacza pozostańcie tak, jak jesteście, czujcie się komfortowo, spotkajcie się raz na tydzień, odśpiewajcie hymny, rozejdźcie się do domów. Jak myślicie? Moi drodzy, naprawdę uderza mnie w Dziejach Apostolskich to, że ci ludzie nie mieli względu na to, co ich spotka za głoszenie Ewangelii. I wiecie, co ja tam widzę? Ja widzę, że ci ludzie ulokowali swój skarb w niebie. Że oni ten skarb i to swoje serce, które zostało przez Boga dotknięte, ulokowali tam w niebie. Że sprawy tego świata przestały ich dotyczyć. Sprawy tego świata przestały ich dotyczyć. Sprawy tego świata przestały dla nich być ważne. Oni przestali zwracać uwagę na to, ile mają na koncie. I przestali chodzić do ściany płaczu. Bo ulokowali swój skarb w niebie. O czym ja mówię? Czy ja mówię, że my też dzisiaj mamy posprzedawać swoje majątki, przynieść tutaj pastorowi dwie reklamówki pełne pieniędzy, pastorze, i teraz rozdzielaj i rób, co ci się dobre i słuszne wydaje. Nie. Ale chodzi o to, bracie, siostro, chodzi o to, żeby twoje serce myślało o tym, co należy do Królestwa Bożego. Nasze serce, moje i twoje serce, jest wiecznie rozdarte między niebem a ziemią. I jest wiecznie konflikt między tym, co tu, a tym, co tam. Przecież wiemy, że Duch Święty pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. Wiemy, że to jest cały czas rozdarte. Jeżeli skupiamy się dzisiaj za bardzo na sprawach tego świata, to sprawy Królestwa nie będą dla nas pierwszorzędne. Gdybym tak miał zapytać każdego z was, bracie, siostro, i nie mówię ogólnie, ale na dzisiaj, w czym ulokowałeś swój skarb, to co by to było? Wielu z nas lokuje swoje serce nie w niebiosach, tylko tak, jest taki duży skarb, który nazywa się właśnie finanse i pieniądze. Wielu z nas ulokowało swoje serce w tym. Jest taki skarb, który nazywa się wielki, który nazywa się praca. Wielu z nas ulokowało w nim swoje serce. Jest taki wielki skarb w naszym życiu, który nazywa się sprawy, które dotyczą organizacji naszego domu, nowych rzeczy, butów, remontów, modernizacji, innych spraw, samochodów, posiadania. Wielu z nas ulokowało w tym swoje serce. I jeżeli wielu z nas ulokowało w tym swoje serce, a mówię sam o sobie również, to jaka większa miara Ducha Świętego ma zostać nam dana? Bracia i siostry, jeżeli dzisiaj w naszym życiu sprawy Królestwa spowszedniały i stały się mniej istotne niż kiedyś, bo zastanówcie się nad tym. Chcę tak naprawdę pobudzić każdego do myślenia. Zobaczcie, modlimy się o ewangelizację, prawda? Modlimy się o ewangelizację na mieście. Modlimy się o to, żeby ludzie byli zbawiani, o to, żeby ludzie byli przyprowadzani do Chrystusa. Modlimy się o to, żeby coś się w tym mieście zmieniło. Ale chcę dzisiaj, żebyś tak, bracie i siostro, i ja sam,
Bo ja sam wiem, jeżeli chodzi o mnie, to ja sam wiem, jak to u mnie wygląda. Ale chcę też Ciebie zapytać. Jak wychodzisz z nabożeństwa i jak wracasz do tych wszystkich swoich skarbów, które masz tutaj na ziemi, to mam do Ciebie pytanie. Ile Cię to tak naprawdę obchodzi? Ile Cię to tak naprawdę obchodzi? Ile swoich myśli, swojego dążenia, swojego czasu i swojej energii poświęcasz na to, żeby się wstawić za tą sprawę? Ile swojej energii i swojego czasu poświęcasz na to, żeby być przy tym swoim sercem? Ile razy prosiłeś Boga, czy modliłeś się o to, żeby kiedy to nastąpi, żeby dusze ludzi były zbawiane? Niech każdy z nas siebie doświadczy. Nie chodzi mi tu dzisiaj o żadne wielkie rzeczy, ale niech każdy z nas dzisiaj siebie doświadczy. Nie jesteśmy tu przecież po to dzisiaj, moi drodzy, żeby wyjść stąd znowu, rozejść się do domów i zapomnieć o tym, co było. Ale jesteśmy tutaj po to, żeby się zbudować i pójść o krok dalej. O ten krok dalej. Kiedy wracasz do tych wszystkich swoich skarbów, które masz tutaj na ziemi, i kiedy Twoje serce się do nich skłania, to ile Cię obchodzą sprawy Królestwa Bożego? Ja pytam o to w taki sposób, bo musicie wiedzieć, że ja sam sobie zadaję takie pytania. Sam sobie zadaję takie pytania. Ile mnie dzisiaj obchodzą sprawy Królestwa Bożego? Ile jestem w stanie zapłacić za nie? Jaką cenę jestem w stanie ponieść, żeby Królestwo Boże, Słowo Boga, Jego moc i chwała rozprzestrzeniały się po tej ziemi? Ile jestem w stanie zapłacić? Ile jestem w stanie dać? Co jestem w stanie od siebie wyłożyć, żeby to mogło się dziać? Może to właśnie jest tak, jak pastor mówi, że idziemy za tym Jezusem, ale gdzieś po drodze była taka przytulna ławka w Getsemane i sobie tam usiedliśmy i jednak drzemiemy. I jednak drzemiemy. I jednak sprawy Królestwa Bożego to są sprawy, którymi dzisiaj zajmuje się sam Pan. Co jeszcze więcej mogę powiedzieć na ten temat? Co jeszcze więcej mogę powiedzieć na ten temat? Jeżeli zależy nam na większej mierze Ducha Świętego, moi drodzy, jeżeli zależy nam na większym działaniu Ducha Świętego, jeżeli zależy nam na większych owocach Ducha Świętego, to przebudzenie i wezwanie do działania jest zawsze po Twojej stronie. To Jezus kieruje do Ciebie i to jest Twoja odpowiedzialność przed Bogiem, żeby te rzeczy podejmować albo nie. Nie będzie większej miary Ducha Świętego, nie będzie większej miary owoców Ducha Świętego, nie będzie więcej namaszczenia, nie będzie się więcej działo i dusze ludzi nie będą zdobywane dla Pana, jeżeli ja dzisiaj nie podejmę tego. Jeżeli ja nie podejmę działania, jeżeli ja nie zrobię nic z tym, co Bóg do mnie mówi, nic nowego się nie wydarzy. Jeżeli nie wypowiem słów do mojego kolegi z pracy, jeżeli nie pójdę, nie porozmawiam z nim, jeżeli nie poklepię go po plecach, albo jeżeli się o niego nie pomodlę, moi drodzy, ja może jestem zbyt pragmatycznym człowiekiem, czyli takim myślącym bardzo tak praktycznie, ale wierzę w to, że modlitwa może zmienić człowieka. Naprawdę w to wierzę. Ale jeszcze bardziej wierzę w to, że jeżeli wstanę z tego mojego miejsca, w którym jestem,
i zrobię coś dla Pana, to jeszcze bardziej wierzę w to, że Pan się do tego przyzna. To jeszcze bardziej wierzę w to, że jak się będę wstawiał o człowieka, to Bóg będzie jeszcze pełniej i z większą mocą działał. I jeszcze bardziej w to wierzę. Kończę. Moi drodzy, tylko chodzi o to, żeby każdy z nas siebie doświadczył. Zadajmy sobie pytania, proste pytania. Kim jestem w Chrystusie? Jaki jest cel mojego pobytu na tej ziemi? Bo przecież mógłbym już być w niebie. Dlaczego tu zostałem? A jeżeli zostałem, to co mam do zrobienia? A jeżeli mam coś do zrobienia, to co? A jeżeli już wiem co, to Panie poślij. To Panie poślij, to Panie wypraw, to Panie wspomóż, to daj. To zrób, żebyśmy mogli działać. Żebyśmy mogli robić coś. Zdobywać duszę dla Pana. Iść i wydawać owoc, żeby owoc nasz był trwały. Nie jest możliwe, żebyśmy nie mieli problemów, które mamy na co dzień. Nie jest możliwe dzisiaj wyrwać się od tego wszystkiego. Nie jest możliwe nie mieć konta. Nie jest możliwe nie obracać się wokół tych spraw. Ale wiecie, co jest możliwe? Bo coś jest możliwe. Zawsze możesz wybrać, co będziesz robił w pierwszej kolejności, co będzie dla ciebie ważniejsze. Zawsze możesz wybrać, co będziesz stawiał ponad innymi rzeczami. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Tak sobie to wyobrażam, że kiedy lokujemy nasze serce tam w niebie, tam na górze właśnie, kiedy robimy to, czego Bóg od nas oczekuje, kiedy dzielimy się Słowem, kiedy dzielimy się świadectwem, kiedy modlimy się o innych, kiedy rozprzestrzeniamy Słowo, to tam właśnie wysoko w górze ta nasza lokata rośnie. Tam właśnie ten skarb pomnaża się. Tam właśnie otrzymujemy więcej. I tam właśnie, kiedy przyjdzie na to czas, znajdziemy się z tym, co zebraliśmy. Niech Bóg da, moi drodzy, żeby każdy z nas właśnie tam miał tą obfitość. Niech Bóg da, żeby każdy z nas właśnie tam miał tą obfitość. Nie tu, w sprawach przyziemnych, ale właśnie tam. Niech Bóg da, moi drodzy, żebyśmy wszyscy jako uczniowie Jezusa Chrystusa robili to w duchu, co do nas należy. Amen.